Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną dr Damian Sędrowski, szef kardiologii w Słupskim Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
I dzisiaj kardiologia to oczywiście serce i o to serce też podpytywałam naszych słuchaczy, o to, co ich najbardziej niepokoi, co chcieliby wiedzieć, zwłaszcza, że no, te choroby kardiologiczne chyba stały się już chorobami cywilizacyjnymi tak naprawdę. Nie znam rodziny, w której nie ma człowieka, który ma nadciśnienie, który choruje właśnie na serce w taki czy inny sposób. I czy rzeczywiście, panie doktorze, tak jest, że choroby serca wciąż są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce?
Szanowni Państwo, niestety nie mam dobrych wiadomości. Statystyka to potwierdza. Polska jest w dalszym ciągu, mimo rozwoju medycyny, krajem o wysokim ryzyku chorób sercowo-naczyniowych, oceniających jako śmiertelność. Tak? Śmiertelność to jest czynnik, którego nie można zafałszować, tak? Więc tutaj niestety nie wypadamy dobrze. Chciałem powiedzieć, że rozwój medycyny oczywiście jest niesamowity, natomiast zapominamy o jednej rzeczy, że najlepszym postępowaniem jest profilaktyka i w ogóle nie zachorowanie. Bo jeżeli już zachorujemy, to niestety przebieg chorób kardiologicznych, jak i innych chorób na podłożu zaawansowanego procesu miażdżycowego, no może być nieprzewidywalny, zły. Część pacjentów niestety umrze z tego powodu, mimo naszych wysiłków. Także ja zachęcam bardzo do postępowania profilaktycznego, bo jeżeli Państwo od nas traficie, to oczywiście mamy do zaoferowania wszystko, co medycyna ma do zaoferowania, ale niestety czasami przegrywamy.
Pytanie od słuchaczy było między innymi takie, no trochę straszne, trochę śmieszne, jak ja to mówię. Czy zawał zawsze boli tak, jak pokazują na filmach? Bo no, to, co widzimy i co z ekranów płynie, to łapie się człowiek za serce, upada. Bardzo dramatycznie to wygląda. Jak to jest w rzeczywistości?
Tak, te objawy to opisywane są jako objawy typowe, tak? Natomiast niestety należy pamiętać, że część ostrych zespołów wieńcowych, czyli zawałów, rozpoczyna się od zatrzymania krążenia. Czyli krótko mówiąc, kilkanaście procent pacjentów, pierwszym objawem będzie nagłe zatrzymanie krążenia i nikt ich nawet tutaj nie spyta, czy coś boli, bo niestety trzeba będzie podjąć akcję resuscytacyjną. Dobrze, jeżeli ktoś będzie obok i podejmie tą akcję i karetka zostanie wezwana i szybko zostanie przywieziona do szpitala, ale niestety należy mieć świadomość, że część tych przypadków będzie, kiedy jesteśmy sami, tak, i nikt tej akcji nie podejmie. Tak? I to jest kilkanaście procent. Część pacjentów ma typowe objawy, ale niestety no, mamy taki mechanizm wypierania. Czyli wiemy, że mówią w telewizji, że jak gniecie, piecze za mostkiem, promieniuje do żuchwy, zwłaszcza w typowym wieku mężczyźni, tak, to należy się spodziewać, że jest to zawał. Nie daj Boże, jak ktoś jeszcze pali papierosy. Tak? No to, ale niestety zrzucamy to, albo popracowałem, a to mam jakieś bóle kostno-stawowe, a łyknę coś przeciwbólowego, a należy pamiętać, że czas to mięsień, tak? Czyli krótko mówiąc, im szybciej się trafi na kardiologię, im szybciej my podejmiemy czynności polegające na udrażnianiu tętnic wieńcowych, poszerzaniu tętnic wieńcowych, tym szybciej ten mięsień serca zostanie uratowany, tak? Także część pacjentów oczywiście bagatelizuje te objawy, ale zachęcam lepiej raz zgłosić się niepotrzebnie, czy poprosić o pomoc niepotrzebnie, niż raz za późno. U części pacjentów, i szczególnie tu uczulam u kobiet, tak, objawy mogą być nietypowe. Tak?
To znaczy
mogą być to objawy wegetatywne, na przykład sugerujące jakieś dolegliwości żołądkowe, bóle w nadbrzuszu, nawet omdlenie jakieś, tak?
Wie pan, panie doktorze, że do głowy wtedy nie przyjdzie człowiekowi, że to serce.
No tak, i często my dopiero na SOR-ze, tak, rozstrzygamy, że to jednak jest zawał, tak? Także czasami o tą pomoc trzeba poprosić również w przypadkach nietypowych, tak? Także no, oczywiście medycyna nie jest matematyką. Najczęstsze objawy są takie, jak pani mówiła, pani redaktor, natomiast część przypadków przebiega inaczej.
W neurologii są przy udarze 4 godziny. Jest okienko, w którym no, najlepiej, żeby pacjent trafił do szpitala, do specjalisty, żeby mu pomóc. Czy w kardiologii wygląda tak samo? Czy jest jakiś przedział czasowy, który nam mówi, ok, piecze mnie w klatce albo właśnie mam nietypowe objawy, jadę, bo to może być zawał?
Znaczy, myślę, że to pytanie jest sformułowane nie od tej strony. Tak? 4 godziny to jest czas umożliwiający leczenie w neurologii. Natomiast zarówno w neurologii, zarówno w kardiologii, w chirurgii naczyniowej, czas to narząd. Im szybciej udrążnimy tętnicę, tym mniej tego narządu umrze. W przypadku serca to niedokrwienie nazywa się zawałem. Tak? W przypadku mózgu zamykają się naczynia domózgowe, które też trzeba bezzwłocznie i szybko udrożnić. Tak? Te okienko w trombektomii, bo pani redaktor mówi tu o trombolizie, natomiast okienko w trombektomii jest dłuższe. Tak? Natomiast to nie znaczy, że możemy zwlekać. To tylko te okienka czasowe dotyczą tylko sposobów leczenia. Tak? Natomiast im szybciej podejmiemy to leczenie, tym mniej narządu umrze. Tak?
Myślę, że to jest istotne. Dużo się mówi o profilaktyce. Tak? Jak powinna wyglądać ta profilaktyka? Z czym do lekarza powinien zgłosić się pacjent? No i właśnie, co dalej? No, pominąwszy oczywiście czas oczekiwania na kolejną wizytę.
To znaczy, ja bym powiedział tak, profilaktyka to jest podstawa. Tak? U podłoża wszystkich tych chorób, i tu mówimy o zawale, o udarze mózgu niedokrwiennym, o miażdżycy kończyn dolnych, w nefrologii, o stanach prowadzących do przewlekłej choroby nerek i czasami do dializ, leży proces miażdżycowy. Proces miażdżycowy ma podłoże w postaci nieprawidłowego lipidogramu, który w dużej części dziedziczymy po naszych rodzicach. Część oczywiście to dieta, styl życia, ale duża część zależy od naszej genetyki. Mamy już tutaj programy wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia pod wpływem nacisku Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie weszły w panele nawet u dzieci badanie lipidogramu. Gdyż bardzo szybko musimy leczyć nieprawidłowości w lipidogramie, włączając leki mniej lub bardziej skomplikowane. Pierwszym rzutem to oczywiście są statyny. Bezpieczne leczenie, również u dzieci, jest bardzo dużo fejków, które nie mają żadnego potwierdzenia naukowego, więc ludzie boją się leków, natomiast nie boją się powikłań w postaci zawału, udaru, miażdżycy, amputacji nóg, niewydolności nerek. Więc po pierwsze, kontrola lipidogramu. Po drugie, skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych. Po trzecie, kontrola glikemii. Skuteczne leczenie zaburzeń glikemii. Oczywiście choroba otyłościowa, która jest matką wielu chorób, tak? Czyli skuteczne leczenie choroby otyłościowej i nadwagi. Jak to wszystko do kupy weźmiemy, to wyjdzie nam zespół metaboliczny, tak? Między Bogiem a prawdą.
Ale mówi pan, że to wszystko są badania, które wystarczy już zaraz, ale tu wystarczy zwykłe pobranie krwi. Po prostu.
Jeszcze zapomniałem powiedzieć o papierosach. Tak, nie zapomniałem, tylko
alkohol.
Ciąg dalszy.
Ale to ja muszę tu dopytać, bo słyszałam taką tezę, że wytrawne czerwone wino bardzo dobrze robi właśnie człowiekowi rozszerzając naczynia, ma też swoje inne dodatkowe właściwości. I to padło kiedyś na sympozjum i wypowiedział to podobno amerykański kardiolog. Pan się z tym zgadza, panie doktorze?
Zgadzam się, że w czerwonym winie są polifenole, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Niestety, proszę państwa, ich ilość w czerwonym winie w dawkach przyjmowanych, powiedziałbym, rekreacyjnie, jest tak mała, że wpływu prozdrowotnego nie ma. Czyli polifenole są prozdrowotne, natomiast w czerwonym winie ich jest stosunkowo mało. Żeby to miało jakiś wpływ, trzeba by spożywać tyle wina, które na pewno
nie zalecamy,
które spowodowałoby powikłania z innych narządów. Tutaj mówimy na przykład o wątrobie. Tak? Także oczywiście czerwone wino jest zawiera polifenole, natomiast ja nie zalecam picie czerwonego wina jako prewencji chorób sercowo-naczyniowych. A trzeba pamiętać, że alkohol jest kancerogenem grupy pierwszej. Tak? Czyli jest sporo procesów nowotworowych, których bezpośrednią przyczyną jest spożycie alkoholu. Więc ja bym nie zamieniał tutaj i nie
to trochę jak z deszczu pod rynnę.
Nie tłumaczył, że będę pił czerwone wino, tak? Natomiast
i moje serce będzie cudownie zdrowe.
I akceptuję chorobę nowotworową i wszystkie powikłania choroby alkoholowej, tak? Także tutaj nie, czerwone wino nie jest żadnym remedium, tak? Także alkohol w każdej formie, no, jeżeli powinien nie być stosowany przez pacjentów chorych na choroby sercowo-naczyniowe w ogóle, nawet na nadciśnienie tętnicze, tak, które jest przecież epidemią naszych czasów. Natomiast bezwzględnie zakazane u osób z niewydolnością serca, po zawale serca, z zaburzeniami rytmu. Natomiast no, ja myślę, że w ogóle wyeliminowane z naszego życia jako kancerogen. Tak?
A jak wiele osób wraca na kardiologię właśnie po zawałach serca? No, zalecacie inny styl życia, inne żywienie, no też powiedziałabym regenerację dodatkowo i tak dalej, no ale wychodzi pacjent, mija miesiąc, dwa, trzy, on do was wraca, bo jakby no, te zalecenia zostały na kartce papieru.
No właśnie, bo te zalecenia na kartce papieru nie działają, tak? Czyli krótko mówiąc, to, że pacjentowi się napisze na kartce papieru zalecenia, jest mało efektywne. Już udowodniono, że tylko włączenie pacjenta do kompleksowej opieki, czyli tutaj myślę o kilkutygodniowej, kilkumiesięcznej rehabilitacji, wspomagania psychologicznego, wspomagania dietetycznego, nie raz spotkanie z kardiologiem, tylko możliwość konsultacji z lekarzem swoich obaw, powoduje to, że pacjentowi jest prościej zmienić swój styl życia. Niestety to, że my napiszemy na wypisie zalecenia, jest mało efektywne, tak? I to udowodniono, tak? Już wielokrotnie w badaniach, że ta odpowiedź jest od kilku do maksymalnie kilkunastu procent tych zmian. Także niestety tutaj były próby i są próby wprowadzania programów kompleksowych, tak? Do których zachęcamy pacjentów tutaj po zawale, kozawał na przykład jest takim przykładem, gdzie zachęcamy pacjentów do korzystania, wówczas jest kontrola lipidogramu, zachęcanie do obniżania tego lipidogramu, kontroli przyjmowania leków, nawet, bo tu mówimy o zaleceniach również takich regularne przyjmowanie leków. Niestety ten compliance, czyli no, i adherencja pacjenta od naszych zaleceń w zakresie przyjmowania leków jest niska. Często pacjenci mówią, że przyjmują te leki, a jak się sprawdzi dokładnie wyniki, na które te leki powinny...
Oszukują.
No może nie oszukują, może nie są przekonani do końca, że to im pomaga. Ja myślę, że tutaj duży wpływ powinna mieć edukacja. Jest bardzo dużo złych informacji, kontrowersyjnych informacji w mediach, wpływających no, depresyjnie na ludzi, a za mało jest takiej informacji obiektywnej na temat prozdrowotnego stylu życia, na temat jak powinniśmy żyć, żeby przedłużyć sobie to życie, żeby nie wracać z powrotem na oddziały typu kardiologia, neurologia, bo każdy powrót to jest znowu uszkodzenie kolejne narządu, i za którymś razem po prostu nie zdążymy, tak? Także ja naprawdę zachęcam do profilaktyki. Współpraca z lekarzami rodzinnymi też jest kluczowa. Są teraz programy ministerialne, gdzie badane są podstawowe parametry, między innymi lipidogram i lipoproteina A, która jest teraz takim naszym następnym czynnikiem ryzyka. I niestety bez skutecznego, efektywnego leczenia wszystkich zaburzeń leżących u podłożu chorób miażdżycowych nie wygramy z tymi chorobami. Bo to, że chory ma jednego, drugiego, trzeciego stenta włożonego, czy kardiochirurdzy zrobią bypassy, czy neurolodzy trombektomię, to jest tak naprawdę leczenie ratunkowe. Tak? My gasimy pożary. Tak? Natomiast jeżeli te pożary będą cały czas wybuchać, tak, to po prostu będą ofiary. My nie chcemy tych ofiar. Zachęcamy pacjentów do badania, do zwalczania czynników ryzyka, do korzystania z tej wiedzy, którą medycyna już posiada. I to jest recepta na sukces. W inny sposób z tym nie wygramy.
Czyli jeżeli ktoś będzie dbał o siebie, wiedząc, że no właśnie w rodzinie były choroby miażdżycowe czy zawały, jest szansa, że przedłuży czy wyeliminuje w ogóle zawał serca?
I to, i to. I to, i to. Bardzo często już teraz pacjenci świadomi, też się zdarzają, trzeba powiedzieć, tak, wyedukowani pacjenci, pytają się wprost, do jakich wartości powinienem obniżyć ten zły cholesterol, LDL, lub jak ograniczyć swoje czynniki ryzyka.
Ja w ogóle myślę, przepraszam, że bardzo bagatelizowany jest przez pacjentów ten niedobry cholesterol. Że ludzie odbierają wyniki, dostają zalecenia i właśnie myślą sobie, a tam tylko cholesterol mam podniesiony, nie?
No tak, tylko trzeba mieć świadomość, że nasze postępowanie ma konsekwencje i później mówimy o tych pożarach, tak? Czyli chorobach o podłożu miażdżycowym, tak? No i niestety, nie dziwmy się, że później coś złego może się stać, tak? Ja bym wolał, żeby raczej się przejmować tymi wynikami i realizować zalecenia profilaktyczne i zwalczać czynniki ryzyka i nie trafiać na kardiologię, tak? Proszę Państwa, europejskie wyniki wskazują, że śmiertelność na kardiologii jest 3-4%, tak? I to są europejskie dane, tak? W przebiegu ostrych spowieńcowych. My jesteśmy na poziomie europejskim, bo leczymy tak samo, tak? Natomiast proszę Państwa, to jest 3-4 zgony na 100 pacjentów i ja nie zaręczę, że to nie będzie któryś z Państwa, tak?
Jak bardzo zmieniło się leczenie chorób serca w ostatnich latach? Takie pytanie zadała nam słuchaczka, która też opisała w mailu, że jej i mama, i tata przeszli zawał jedno i drugie. Czyli tu jakby otwiera sobie furtkę z pytaniem, czy jest szansa, że jeśli oni przechodzili zawał właśnie to 10-15 lat temu, to w tej chwili szybciej, sprawniej wraca się do formy, ewentualnie po zawale.
Oczywiście, to z każdym rokiem są nowe przełomy i farmakologiczne, pod względem leczenia pacjentów farmakologicznego. To są skuteczne leki, zwłaszcza mamy wiele przełomów w leczeniu niewydolności serca. To poprawia rokowanie pacjentów, przeżycie pacjentów, funkcjonowanie pacjentów w społeczeństwie. Oczywiście clue to jest przyjmowanie leków, tak? Czyli zaleconych leków przyjmowanie. Po drugie, profilaktyka wtórna, czyli już jak zachorowaliśmy, to tym bardziej trzeba wszystkie czynniki ryzyka kontrolować, żeby nie było tego wtórnego zawału. Czyli leczenie, czyli wracamy do początku, leczenie choroby otyłościowej, leczenie choroby nikotynowej, uzależnień wszelakich, kontrola lipidogramu, kontrola glikemii, czyli zwalczanie wszystkich czynników ryzyka. Z każdej dziedziny są nowoczesne leki. Choroba otyłościowa, nowoczesne leki. Uzależnienia, nowoczesne leki.
No tak, tylko że znowu, to ja muszę panu powiedzieć. Tak. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, miałam przyjemność kiedyś słuchać rozmowy z szefem bariatrii, Towarzystwa Bariatrycznego w Polsce i tam pani redaktor zadawała mu pytanie właśnie dotyczące pacjentów otyłych. No i też oczywiście rozmawiali o tym, ilu z nich trafia na stół, kolokwialnie mówiąc, ilu jest operowanych, a ilu korzysta właśnie z farmakologii, która jest w tej chwili dostępna. I on wtedy powiedział zdanie, które jako żywo mnie też zainteresowało, że tylko 4% jego pacjentów korzysta z farmakologii. No i właśnie, i odpowiedź na pytanie, dlaczego, była prosta, bo ich na nie nie stać. Bo te leki nowej generacji w tej chwili, miesięczny koszt średnio to jest 1100-1200 zł. I to nie jest tak, że wykupuje się tę receptę raz na miesiąc.
Choroba otyłościowa to jest choroba przewlekła. Tak jak cukrzyca jest chorobą przewlekłą, tak choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. Zmienia się metabolizm, zmienia się wszystko. Czyli tak naprawdę te leki są do końca życia. Można zmniejszać.
No, mówisz, no nie miesiąc, nie, no, rok, nie, półtora, to w ogóle nie wchodzi w grę. 1200 zł miesięcznie. I teraz znowu, czy nam, to już pewnie nie pytanie do pana, panie doktorze, ale bardziej się opłaca, że tak powiem, leczenie tych pacjentów na sali operacyjnej, tak, czy te zabiegi, które są wykonywane, czy obniżenie kosztów dostępności leków farmakologii, która jest.
Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że pierwsze dobre sygnały są. Jeden z leków tych nowoczesnych, o których mówimy, jest już refundowany. Oczywiście on jest refundowany tylko w przypadku drugiego, tak? Cukrzycy typu drugiego z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, więc dla niektórych pacjentów możemy obniżyć ten koszt. Ale prawda jest taka, jestem głęboko przekonany, że należy leczyć podłoże, a nie objawy. Więc oczywiście badania ekonomiczne finansowe powinny być przeprowadzone. Natomiast uważam, że wiele osób, które miały skutecznie leczone chorobę otyłościową, nie trafiłyby później do nas na kardiologię. Natomiast koszt leczenia takiego pacjenta na kardiologii jest bardzo wysoki, tak? To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych jeden pacjent. Więc należałoby przeprowadzić analizę ekonomiczną, czy te kilkadziesiąt tysięcy złotych zaoszczędzonych na leczenia tych pacjentów w przyszłości nie pokryłoby kosztów refundacji tych leków. Szczególnie, że te leki oczywiście mają działanie, wiele działań. To nie tylko jest obniżanie wprost wagi ciała. To jest wpływ na proces zapalny. Są badane w wielu innych wskazaniach, gdzie podłożem jest proces zapalny, bo miażdżyca to oczywiście też u podłoża miażdżycy leży proces zapalny, ale i w nieswoich zapalaniach jelit, w Alzheimerze, w różnych wskazaniach są badane. Czyli to takie kontrola wagi ciała, kontrola procesu zapalnego, ta profilaktyka daleko wykracza poza proste obniżenie wagi. Tak?
Kilogramy są tym problemem tam, stricte.
Korzyści są dużo większe. Tak? Czekamy na przełom. No, oczywiście zawsze jest tak, że te pierwsze wprowadzenie leków na rynek, one są z reguły drogie na początku.
No to są patenty i tak dalej, więc to wszystko...
Poczekajmy kilka lat, patenty zaczną wygasać, będą leki generyczne. Oczywiście będzie też większa konkurencja, więcej firm wprowadzi te leki na rynek. Są to leki bezpieczne, oczywiście do przyjmowania pod kontrolą lekarską, bo to są leki, to nie są suplementy, to są leki silnie działające, silnie wpływające na pacjentów. Trzeba to robić z głową, pod kontrolą, też oczywiście ze współpracą dietetyka, ze współpracą fizjoterapeuty najlepiej, żeby dbać o masę mięśniową.
No, ja bym dodała właśnie jeszcze trenera personalnego albo jakąkolwiek aktywność fizyczną.
Tak, jeszcze tutaj psycholog, tak? Duża rola psychologów, czyli wszystkich tych zawodów, którego mogą wspomagać pacjenta. Czyli dalej wracamy do tej opieki kompleksowej. Tak? Do opieki kompleksowej i profilaktyki. Ja zawsze będę mówił, że to jest klucz wygrania z tymi chorobami. Profilaktyka i opieka kompleksowa. Inaczej część pacjentów przegra, a razem z tymi pacjentami przegramy my, bo każde niepowodzenie jest dla nas również niepowodzeniem. Tylko dla pacjenta to jest zgon, a dla nas niepowodzenie w leczeniu. Tak?
No to właściwie na koniec, bo wiele rzeczy już powiedzieliśmy. Muszę pana zapytać, gdyby właśnie chciał dać pan radę naszym słuchaczom, co dziś najbardziej ochroni ich serce?
No, trudno to streścić. Jedna słowa? Profilaktyka, brak słuchania fejków, opieranie się na faktach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem był dr Damian Sendrowski i Anna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.